Bóg pozwala nam kontynuować tematy rozpoczęte na porannym nabożeństwie, ale jak to tylko On potrafi, wprowadza nas w te tematy o wiele głębiej niż my sobie to sami próbujemy przygotować czy zaplanować. Tak jak rano Wam też mówiłem, Bóg jest bardzo systematyczny w swoim działaniu i bardzo cierpliwy. I dlatego, stając tu za kazalnicą, pragnę przede wszystkim słuchać tego, co On chce nam dzisiaj, teraz, właśnie tutaj i właśnie do nas powiedzieć. Ojcze Niebieski, pozwól mi słyszeć dobrze to, co Ty mówisz dziś do zboru, co Twój Duch bierze od Ciebie i przynosi dla nas. Pozwól mi być takim naczyniem, narzędziem, które niczego nie sfałszuje, niczego nie zepsuje. Pozwól mi być starannym, bogobojnym, posłusznym Tobie w tym, o czym tu chcę dzisiaj opowiedzieć. Bez Ciebie nie stanąłbym za tą kazalnicą. Bez Ciebie moje najpiękniejsze nawet słowa to byłaby czcza gadanina. Ufam, Panie, że będziesz stał tu przy mnie, bo kochasz tych ludzi, bo Tobie na nich zależy jakoś tak szczególnie. Nie wywyższamy się z tego powodu, nie zadzieramy nosa. Ale Panie Jezu, Ty przyszedłeś ze względu na tych, którzy się źle mają. A tu tylu, którzy mają się naprawdę, naprawdę źle. Boże, dom Łazarza to szpital dla grzeszników. I Panie, pozwól nam tym być, trwać, mimo trudności, mimo przeciwności losów, mimo sytuacji takich czy innych, które starają się nas zniechęcać, starają się nas zatrzymać, zawrócić z tej drogi. Przydawaj nam sił, przydawaj wiary. Buduj nasz Kościół, bo to Twój Kościół, Panie. Dzięki Ci za wszystko, co tu się dzieje, za to, co wspólnie przeżywamy, za to, co jeszcze przed nami. No i oczywiście za to wszystko, co już przeżyliśmy, o czym możemy z taką radością opowiadać. Walczę na cały świat dzięki Twojej łasce, dzięki Twojej miłości. Amen.
Amen.
Tytuł dzisiejszego kazania może nie jest jakiś szczególnie odkrywczy. Tak najprościej, najwyraziściej to brzmi on: potrzeba ufności. Nieraz w Kościele, również w naszym, słyszymy płomienne wezwania, kazania na temat wiary, na temat tego wszystkiego, co z wiarą się wiąże. I zdajemy sobie sprawę, że bez wiary ani rusz. Przymierzamy sami siebie do tego, czym jest wiara i czego Bóg po naszej wierze się spodziewa. Nieraz różnie nam te przymiarki wychodzą, ale nie bójcie się, to kazanie nie będzie na temat wiary, będzie na temat ufności. Mam takie przeczucie, takie wrażenie, że Bóg szczególnie upomina się o ufność, bo my ufność traktujemy trochę jakby mniej poważnie niż winniśmy traktować ją. o wierze to każdy wie, że to sprawa bardzo, bardzo poważna. Ale ufność, traktujemy to jako bardziej trochę nasze widzimisię. No bo jedni z nas potrafią być ufni, potrafią zaufać innym i różnie im to jakoś, różne rezultaty im to często przynosi. Inni przyjmują postawę nieufną, nazywaną przez świat postawą ostrożności, postawą życiowej mądrości, zdrowym rozsądkiem, a jakże? Nie bądź zbyt ufny. Zbyt ufny w oczach świata to jednocześnie naiwny, mało ostrożny, mało przewidujący. Wręcz wydaje się, że godny takiej lekceważenia, jeżeli nawet nie pogardy. No i jak można takim być? Ale kiedy Bóg mówi do nas, byśmy się stali jak dzieci, kiedy mówi do nas, jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, to pierwsze, co widzimy w takiej charakterystyce dziecka, co nam się bardzo kojarzy z dzieciństwem, to właśnie niezwykła ufność, jaką dzieci pokładają w swoich rodzicach, w dorosłych, w tych, którzy są od nich starsi czy więksi. Dziecko nie przepuszcza tego wszystkiego przez filtr zdrowego rozsądku, ostrożności, unikania naiwności czy jakiejś szczególnej przezorności. Dziecko po prostu ufa tacie, mamie, starszemu bratu. Skoro tata powiedział, to w porządku. Co ja się mam przejmować? Co ja mam tu główkować? Czy to będzie tak, czy nie będzie? A przecież nie mówimy o dzieciach, że one są bohaterami wiary. Może powinniśmy. Przecież nie mówimy, że o, ten brzdąc to mąż wiary. On po prostu jest brzdącem pełnym zaufania do taty, do mamy. Więc mimo tej nabytej przez nas mądrości, rodem niestety z tego świata, nie lekceważmy tego, czym jest tak po prostu ufność. W drugiej Księdze Królewskiej jest fragment 17 rozdziału zatytułowany tutaj tym pomocniczym, nienatchnionym tytułem Przyczyny upadku państwa izraelskiego. Jest to długi fragment, 23 wersety. Ale tak pomyślałem, jeżeli ktoś tak właśnie nazwał ten fragment, to tam musi się znajdować klucz opisujący, definiujący, co jest przyczyną upadku. Skąd ten upadek się bierze? Dlaczego coś takiego w historii się przydarzyło? A przecież wiemy, zgodnie z Bożym Słowem, że cokolwiek na nich przyszło, przyszło i dla nas ku nauczeniu, pouczeniu, ostrzeżeniu. Ja bardzo poważnie traktuję każdą historię, każdy opis, każdą osobę wymienioną w Biblii, biorąc te opisy, biorąc te historie, biorąc losy tych bohaterów, osób, jako ostrzeżenie, pouczenie, zachęcenie do nas, tutaj, teraz. Bo tak rozumie Boże Słowo. To nie jest skarbnica wiedzy o losach Izraela tylko i wyłącznie. Niektórzy mnie próbują tak zatrzymywać. To dotyczyło tylko Izraela. To nie ma się nijak do dzisiaj. to się stało, bo żeby wypełniło się pismo i tam się wypełniło i koniec i już do tego nie wracaj. Ale Duch Święty mi nie pozwala nie wracać i kiedy zatrzymałem się na tym fragmencie 17 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej, nie pożałowałem. A chyba właśnie wtedy zrodziło się dzisiejsze kazanie. Pozwolę sobie wam przeczytać ten fragment. Druga Księga Królewska, rozdział 17, wersety od 7 do 22. A stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod władzy Faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów, a postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich oraz tych, które wyprowadził, jakie wprowadzili królowie izraelscy. Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu swoim. Pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego i nastawiali sobie słupów i posągów aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem i spalali tam we wszystkich świątynkach na wyżynach kadzidła, jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli. Popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu. Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan, nie czyńcie tego. A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, mówiąc, zawróćcie ze swoich błędnych dróg i przestrzegajcie ich przykazań i ustaw zgodnie z tym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez moje sługi proroków. Oni jednak nie słuchali i stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu Bogu swemu. Owszem, zgardzili Jego ustawami i Jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami i przestrogami, jakimi ich ostrzegał i poszli za marnością i sami stali się marnością, jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali jak one. Odrzucili wszystkie przykazania Pana Boga swego i sporządzili sobie dwa odlewane cielce, sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służyli Baalowi. Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarnoksięstwo i wróżbiarstwo i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając go do gniewu. Oburzył się więc Pan bardzo na Izraela i odrzucił sprzed swojego oblicza, tak iż pozostało tylko samo plemię judzkie. Ale i Judejczycy nie przestrzegali przykazań Pana Boga swego, a poszli za zwyczajami Izraela, jakie ten wprowadził. To też Pan wzgardził całym rodem Izraela i upokorzył ich i wydał ich w moc grabieżców, odrzuciwszy ich całkiem od siebie. Gdy bowiem Izrael oderwał się od domu Dawidowego i obwołali królem Jerobaama, syna Nebata, tenże Jeroboam popchnął Izraela do odstępstwa od Pana i wciągnął go w wielki grzech. Chodzili tedy synowie izraelscy we wszystkich grzechach Jeroboama, które im ten popełniał, nie odstąpili od nich. Można powiedzieć, że jest tu zbiór wszystkich przyczyn, wszystkich niewłaściwych decyzji. I powiedzmy najważniejszych grzechów, które spowodowały, że Izrael upadł. Ale zwróciłem uwagę na pewien fragment, który jest w 14 wersecie, który mówi, że te pokolenia Izraela, Judy postępowały tak samo, jak ich ojcowie, którzy nie zaufali Panu Bogu swemu. I myślę, że Bóg chciał mi pokazać, że nieszczęście, tragedia rozpoczęły się właśnie w momencie, kiedy jego lud przestał ufać swojemu Bogu. Z ufności zawsze jesteśmy jakby okradani przez ten świat. Pojawiają się okoliczności, pojawiają się niebezpieczeństwa, pojawiają się mądre rady, pojawiają się ludzie, którzy będą nad tobą kiwali z politowaniem głową. Mówili, oj ty naiwniaku, naiwniaku, pomyśl, zastanów się. Ufność wydaje się być szczególnie narażoną na takie właśnie ataki. Czy nasza dbałość o ufność może być w takim razie mało istotna, mało ważna? O wiarę to my mamy zabiegać. O wiarę to my mamy walczyć. W wierze to my mamy wzrastać. A ufność, jakbyśmy co nieco pomijali, jakbyśmy co nieco traktowali jako mniej istotną. A tu, w tym 14 wersecie, ja przynajmniej osobiście ufam, że dzięki Bogu zobaczyłem, że w tym momencie, kiedy tracisz ufność do Boga, rozpoczyna się cała seria nieszczęść, tragedii. Kataklizm, którego nie sposób zatrzymać. Gdyż pomyślimy sobie, w jaki sposób mądry człowiek staje się nagle aż tak głupi. Kiedy pomyślimy, jak to w ogóle możliwe, że naród, który przeszedł z żywym, prawdziwym, wszechmocnym Bogiem taką drogę, doświadczył tyle cudów, potrafi zlekceważyć Jego słowo. Potrafi w pewnym momencie mieć za nic Jego przykazania, lekceważyć to, przed czym On ostrzega. Machnąć ręką i powiedzieć, ja potrafię lepiej, ja potrafię mądrzej. Bóg mówi, Bóg ostrzega, Bóg pokazuje, Bóg własnym ciałem zatrzymuje cię na tej drodze, a ty omijasz go szerokim łukiem, ufając komu innemu, polegając na kimś innym. Wiedziałem, że taki będzie temat wieczornego słowa i ucieszyłem się, kiedy pastor Jurek rano zaglądnął do psalmu. Wiem, że nie według własnych pomysłów. Do psalmu to bodajże był 115, tak? Jureczku, gdzie opisane są bałwany. Bożyszcza są ich, to jest 115, 4 do 9. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich, mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają nożdża, a nie wąchają, mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Izraelu, ufaj Panu. On jest pomocą i tarczą. Jak może ktoś, kto przeżył z żywym Bogiem wspaniałe rzeczy, ktoś, kto ma Boga, który do ciebie mówi, który wyciąga do ciebie swoje ręce, który cię obdarowuje, który idzie z tobą nawet ciemną doliną cienia śmierci, który jest tak blisko przy tobie, jak można takiego Boga zastąpić jakimś takim maszkarą, jakimś takim potworem? Ani to nie mówi, ani to nie widzi, ani to nie słyszy, ani to nie używa do niczego tych swoich pięknie wystruganych rączek, ani nigdzie nie pójdzie z tobą, ani nic od niego nie usłyszysz. Wtedy, kiedy potrzebujesz rozpaczliwie pomocy, on głuchy, ślepy, stoi i gapi się w ciebie tymi wymalowanymi pięknie gałami. Jak można żywego, prawdziwego Boga zamienić na coś takiego? Ale tak się stało. Tak się stało. Zamienili. A potem to, co możemy śmiało dzisiaj nazwać, no, głupotą, bo jak żeby inaczej, jeszcze bardziej się pogłębia. Zaczęło się niewinnie, niby niewinnie, od takiego ciut-ciut niezaufania. No, może w tej kwestii, Panie Boże, to ja lepiej się znam niż Ty. W tej kwestii nie będę Ciebie słuchał, bo mi serduszko podpowiada, że nie tak, a właśnie, że tak. Zaczyna się tak niewinnie, a potem dochodzi do takiej głupoty. To dopiero początek tej głupoty. Czytamy z Ilonką taką serię książek o średniowieczu, o tym ciemnych mrokach średniowiecza, w strasznym okresie, kiedy odcięto ludziom dostęp do Bożego Słowa, kiedy zamknięto, tak jak to wczoraj też słyszeliśmy, czy przedwczoraj, ludziom dostęp, zamknięto te księgi, Pismo Święte w klasztorach, zakazano absolutnie tłumaczyć na jakikolwiek ludzki zrozumiały język, to tylko dla elity, to tylko dla tych wybranych. Zaczęły się mroki średniowiecza i wspomnienia czy relacje też spisane na podstawie tego, co kronikarze przekazali, są porażające. Na każdym kroku ludziom towarzyszą relikwie. To, co w Krzyżakach Sienkiewicz napisał, że handlowano, komuś próbowano sprzedać szczebel z drabiny, która się przyśliła świętemu Jakubowi, czy pióro anioła Gabriela, które zgubił w czasie zwiastowania Maryi. To są pozycje, które i tam są opisywane, ale są między innymi takie rzeczy jak włos z ogona osła, na którym jechał Bileam. Święta relikwia. Włos z ogona osła, któremu oddają cześć, do której się modlą. Na niej polegają, jej ufają, ta relikwia jest z nami. Są takie rzeczy jak kopyto osła, na którym jechał Pan Jezus. Są mnóstwo rzeczy, które no, można potraktować to jako wręcz żart, jako fantazję autora tych książek, ale to jest rzeczywistość. Rzeczywistość, która prowadzi do tego, że kiedy się modlą przed jakąś bitwą, to są tak zdeterminowani, że mówią, jeżeli nam Bóg nie pomoże, to niech nam diabeł pomoże. Byle byśmy zwyciężyli. Byleby racja, słuszność, zwycięstwo i wszystko inne było po naszej stronie. Obojętne. Jak Bóg nie, to niech diabeł tak. Kiedy takie słyszę, tak czyta się o takich rzeczach, Można pomyśleć, ale oni byli ciemni, ale oni byli głupi, ale oni byli beznadziejni. Jak można się doprowadzić do takiego stanu? Ale czy to przypadkiem nie jest też obraz nas tutaj, teraz? Ile razy uparci przy swoim, zapatrzeni w siebie, pewni swoich racji, mamy nosie Boże Słowo. Jeżeli Bóg mówi nie, to ja i tak powiem tak. Co mi tu Bóg będzie mówił o jakimś przebaczeniu? Co mi tu Bóg będzie mówił o jakimś uświęceniu? Co mi tu Bóg powie o tym, o tamtym? Jeżeli Bóg mi nie chce pomóc, to niech mi diabeł pomoże. A zaczyna się tak niewinnie. No i tak się zastanawiam, czy w tej kwestii ufać Bogu, czy nie ufać. Kiedy przygotowywałem słowo na podstawie tego fragmentu, bardzo bałem się, żebym nie zaczął się wymądrać, żebym nie zaczął tutaj jakiejś psychotechniki przypadkiem stosować. O, zawsze są takie skłonności. Poczytamy trochę mądrych książek i potem zaczynam się mylić to, co Boże, a to, co ludzkie. Wypisałem sobie kilka wersetów, które bardzo chciałem wam dzisiaj przeczytać. Jeden z tych wersetów to list do Hebrajczyków, czy dłuższy fragment 12 do 19. Pokazałem idące, jeśli patrz, tu pisze jak stoi, jak byk, Hebrajczyków 3, 12 do 19. Przychodzi SMS od Rysia z Brukseli. Pozdrowienia dla zboru, domu Łazarza, dla mieszkańców domu Łazarza, domu Korneliusza. I wersety na dzisiejszy wieczór. Hebrajczyków 3, 12 do 19. Śmiałem się oczywiście. Taka wielka Biblia. Tyle wersetów. Musiał akurat wybrać to, co ja wybrałem. Ucieszyłem się. Powiem, że Bóg potwierdził, że o tym dzisiaj mam do was mówić. Że to nie jest moja czcza gadanina, ale coś, co Bóg chce, bym wam przekazał. No to wspomniany fragment, list do Hebrajczyków, trzeci rozdział, wersety 12 do 19. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat, czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Tak, niewiara to bariera, którą nie przeskoczysz. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przez wiarę zdobywamy to, co Chrystus dla nas wywalczył, przygotował. Ale 14 werset mówi, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Ja obserwując was, mogę powiedzieć, że wielu przychodzi tu z taką ogromną ufnością, taką rzeczywiście nadzieją na gruntowną zmianę życia. A potem jakby ta ufność im słabnie, zaczynają kombinować po swojemu, zaczynają swoje życie opierać na czymś zupełnie innym, niż było to na początku. Świat podpowiada takie, jakie mądre rozwiązania, niby doświadczeni w wierze, mówią, wiesz, takimi sprawami to Bóg się nie zajmuje. To ostatnio usłyszałem, mówiłem, że będziemy się modlić o innego brata. Mówi, no, modlcie się, wiesz, ale na głupotę to nawet modlitwa nie pomaga. Ja patrzę na niego, mówię, a mi pomogła. Jaki ja byłem głupi. Jaki ja byłem głupi. Co ja robiłem? Jakie ja miałem priorytety? Jakie ja miałem wartości? Dokąd ja zmierzałem? Modlili się o mnie i pomogło. Modlitwa pomaga na wszystko. Ja wiem, że sprawy, o których z nim rozmawiałem, są bardzo trudne, bardzo poważne i że jego wiedza na ten temat przerasta moją ho, ho, ho. A jak to widziało dziecko? A modlimy się i już. Przecież dla Boga to żaden problem. Skoro nawet moja głupota nie stanowiła dla Boga jakiejś bariery, nie, do przekroczenia. Z takim głupkiem to ja nigdzie się nie będę zadawał, takiego się nawet nie będę modlił, bo on to ten. Nigdy, przenigdy nie przyjmuj takiej postawy. I nigdy, przenigdy nie daj się okraść ze zwykłej ufności. Może masz świadomość, że do takiej wiary, która góry przenosi, to tobie jeszcze trochę brakuje. Trochę. Ale brakuje. Ale ufność przecież masz. Przecież masz ufność. A to w zupełności. W zupełności Bogu wystarczy. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Wynotowałem sobie jeszcze, ale to już zostawię, bo może za bardzo bym rozwinął ten temat. Bardzo chciałem, żebyście zwrócili uwagę na to, czego często nie zauważamy, co pomijamy. Takie cichutkie wspomnienie, takie cichą uwagę. Jak? Czy masz ciągle tą cudowną ufność, jaką miałeś na początku? Czy dbasz o to, by cię ktoś przypadkiem albo coś nie okradło z tej ufności? Nie przyszedł ktoś i mówi, a wiesz, bądź rozsądniejszy, bądź mądrzejszy. Przestań być taki naiwny. Bóg ci pomoże. Chodź, załatwimy to po naszemu, po swojemu. Chodź, mam lepszy sposób niż ufanie Bogu. I wiele razy może się zdarzyć, wow, to ja czekałem, a on tu mi przynosi takie super rozwiązanie. Radzie mały przekręt, wprawdzie tam troszeczkę jest nie tak, wprawdzie część jest na lewo, ale w sumie to w tym świecie wszyscy tak robią. I co się w tym momencie stało z twoją ufnością do Boga? Tu gotowe, zrobione, za darmo, jest. A ty ufasz Bogu i co? Wezmę. Przecież się Bóg nie pogniewa. Przecież Bóg wie, że potrzebuje. Ale z ufnością wtedy stało się coś złego. A jest to początek serii kolejnych nieszczęść. Doprowadzi cię to do miejsca, kiedy zaczniesz się modlić do włosa z oślego ogona. i będziesz się uważał za kogoś bardzo, ale to bardzo pobożnego. Wtedy powiedzieć ci, że robisz coś nie tak, że jesteś bałwochwalcą, że Bóg z tego powodu zrobił gruntowny porządek ze wszystkimi plemionami, łącznie z Judą, tym cudownym, wybranym plemieniem, z którego narodził się potem Jezus Chrystus. Nie dajcie się okraść. Jest werset w liście do Filipian. Który powinien dla każdego z nas rozstrzygnąć wszystkie kwestie. I te bardzo trudne, i te wręcz niemożliwe. Który powinien być dla ciebie i dla mnie zawsze odpowiedzią, gdy pojawia się jakakolwiek wątpliwość, jakakolwiek podpowiedź nieboża, jakakolwiek okazja, która odciąga cię od ufności pokładanej w Bogu. List do Filipian 4:19 mówi: a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bóg nasz, Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę naszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Jeżeli wydaje ci się, że zaspokojenie twoich potrzeb jest tak po ludzku absolutnie niemożliwe i jednocześnie zaczynają się pojawiać wątpliwości, czy w ogóle Bóg zechce zajmować się takimi sprawami, to pamiętaj, że to zaspokojenie, to rozwiązanie, to wypełnienie jest w Jezusie Chrystusie. Bo o tym właśnie czytaliśmy. Nie znajdziesz zaspokojenia swoich potrzeb poza Jezusem Chrystusem. Bo w Nim Bóg daje nam wszystko, co do zaspokojenia potrzeb jest nam niezbędne. Kiedy świat cię odciąga, by załatwić sprawę inaczej, po światowemu, mądrze, rozsądnie, odciąga cię od Chrystusa. Porzucasz swego Zbawiciela. Porzucasz tego, który za ciebie oddał swoje życie. Trudno to nazwać mądrością. Jesteś oszukiwany, okradany. I niby nic się nie stało, niby nic takiego poważnego czasami, a potem takie skutki. Ci, którzy przestali ufać Bogu, wiedzą, jak trudno jest potem ponownie zaufać. Traktujesz to, że przestałeś ufać Bogu, jako swoją porażkę. Biegniesz w stronę świata, tam ponosisz porażkę za porażką. Trudno jest wrócić do miejsca, które pamiętasz jako swoją porażkę. Ale Bóg tam czeka na ciebie. W Jezusie Chrystusie. Zawsze. Tam zaspokoi wszelką potrzebę naszą. Taki jest nasz Bóg. Izraelu, zaufaj. Ludu Boży, zaufaj Panu. Ci, którzy ufali tamtym, którzy polegali na tamtych, doszli do stanu, kiedy obojętnie, czy pójdą do nieba, czy pójdą do piekła. Czy ryba, jak będzie, co ja się będę przejmował. Jeżeli Bóg nie pomoże, niech diabeł pomoże. To nie są rycerskie, w cudzysłowie rycerskie zawołania z mroku średniowiecza. To dzisiaj postawa wielu, wielu też i pośród nas. Jeżeli Bóg mówi nie, to pójdę do tego, który mówi tak. Jeżeli Bóg mówi przebacz, to pójdę do tego, mówi nigdy nie przebacz, nigdy nie zapomnij. Pamiętaj, że stracisz swój autorytet, stracisz swoją wielkość, swoją ważność, jak przebaczysz. Mówi, tak, tak, to mądre, to rozsądne. Teraz powinno być kolejne kazanie o przebaczeniu. Ale i tego nie zdołasz uczynić, jeżeli nie zaczniesz w tym miejscu, o którym mówimy, jeżeli nie zaczniesz w Chrystusie, jeżeli nie zaczniesz w zaufaniu do Boga, jeżeli nie nazwiesz tego po imieniu swoją życiową potrzebą. Nie potrafię. Nie zdołam. Za bardzo się to zawarstwiło, za bardzo to skamieniało, za bardzo to do mnie przylgnęło. To było całe moje dotychczasowe życie. Pretensje, żale, nieprzebaczenie. Na tym budowałem cały mój charakter, na tym podejmowałem tragiczne w skutkach decyzje, ale to moje decyzje i moje konsekwencje. Jeżeli jesteś w sytuacji, że nie zdołasz, to zrozum, że wystarczy odrobina tylko zaufania, a Bóg zaspokoi tą potrzebę. Potrafisz, zdołasz. To samo z nałogami, to samo z tymi rzeczami, które nas zawstydzają, okradają z radości, które sprawiają, że wstydzimy się przyznać, że ufam Bogu. Staram się, tak, buduję mój charakter. Ćwiczę się w silnej woli. Zaufaj Bogu. Bo jeżeli nie, nie chcę być tu jakimś czarnowidzem, kaznodzieją, sadystą, jak to niektórzy mnie już nazwali. Chcę cię tylko prosić. Nie daj się okraść tej odrobiny ufności, jaką jeszcze dzisiaj, teraz masz do Boga. Nie daj się okraść. To jest twój drogocenny skarb. Bo od tego zaczyna się każde wielkie, potężne zwycięstwo. Od takiej krzczyny, takiej dziecięcej ufności. Tato powiedział, to znaczy, że tak będzie. Nie wdawaj się w dyskusję z diabłem. Nie wdawaj się w dyskusję z tymi, którzy twierdzą, że wszystkie rozumy zjedli, że mają doświadczenie, że mają właściwe spojrzenie, którzy kiwają nad tobą głową z politowaniem. Ej, ej, naiwniaku, akurat ci ten Bóg pomoże. A właśnie, że pomoże. Amen.